bracia Kasperczyk, Mamony Milion. I zawsze przyjemnie się słucha. Ta piosenka znajduje się w propozycjach do listy przebojów Radio Z, a głosować możecie jak zawsze na radioz.pl. A teraz czas na wiadomości, które przedstawi Krzysztof Białkowski. Druga.
20% cła na towary z Unii Europejskiej, 24% na te pochodzące z Japonii, aż 34% na produkty z Chin. Donald Trump ogłosił nowe, wysokie stawki na niemal wszystko, co jest z całego świata sprowadzane do USA i już podpisał odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Jak mówił Trump, inne kraje będą musiały płacić za przywilej dostępu do największego rynku na świecie. Minimalna stawka celna dla wszystkich krajów to 10%. Do tego dochodzi dodatkowa stawka, którą wyliczono na zasadzie wzajemności. Trump podał, jakie jego zdaniem są monetarne i niemonetarne ograniczenia nakładane przez inne kraje na amerykańskie towary i podzielił je na pół. I tak wyszły konkretne stawki dla poszczególnych państw. Zdaniem prezydenta USA to jeden z najważniejszych dni w historii Ameryki i deklaracja jej niepodległości gospodarczej. Przez dziesięciolecia nasz kraj był okradany, grabiony, niszczony i plądrowany przez państwa bliskie i dalekie, zarówno przez przyjaciół, jak i wrogów. Trump mówił, że cła pozwolą spłacić budżetowe długi i sprawią, że powstaną miliony nowych miejsc pracy na terenie USA. Znamy szczegóły dotyczące cyberataku na system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Jak dowiaduje się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, hakerzy przejęli konto jednego z lokalnych działaczy PO, pozyskali z niego adresy mailowe i rozsyłali z tego konta maile ze złośliwym oprogramowaniem. Sprawę badają CERT i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaczęła się obca ingerencja w wybory, służby wskazują na wschodni ślad. Tak skomentował to na Platformie X premier Tusk. O wojnie hybrydowej z Rosją mówił na otwarciu Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa w Poznaniu minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski podkreślał, że nasz kraj jest obecnie najbardziej atakowanym państwem w Unii. Celem działań są nie tylko wojskowe, ale też cywilne elementy infrastruktury krytycznej.
Rosja wzmacnia swoje siły, żeby Polskę atakować, po to, żeby destabilizować sytuację w Polsce i tam, gdzie infrastruktura krytyczna, czyli wodociągi czy energetyka, i tam, gdzie dezinformacja, ale też takie proste zadania szpiegowskie w postaci chociażby werbunku obywateli, którzy później w cyberprzestrzeni pracowaliby na rzecz Rosji, a zdradzili swój kraj.
W zeszłym roku w Polsce było ponad 100 tysięcy cyberataków. Najważniejsza finansistka polskiej zbrojeniówki dostała ochronę wojska. Jak ustalili Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka, wojsko objęło ochroną pierwszą wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. O przyznaniu Marcie postule ochrony żandarmerii wojskowej zdecydował minister obrony narodowej. Objęcie ochroną wiceprezes BGK potwierdza Radiu Z, Żandarmeria Wojskowa, MSW i sam bank. Mariusz Gierszewski.
Osoba, o której mówimy, to mózg zbrojeniówki. Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Marta Postuła zajmuje się wszystkimi kontraktami zbrojeniowymi dla naszej armii. W ostatnim czasie doszło wokół niej do kilku incydentów, które Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego oceniły jako zagrażające jej bezpieczeństwu. Szczegóły są tajne, ale nasi informatorzy wskazują na analogię do zamachu na szefa niemieckiego koncernu zbrojeniowego, do którego doszło w Niemczech w lipcu ubiegłego roku. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po zasięgnięciu opinii MSWiA i służb przyznał wiceprezes banku ochronę żandarmerii wojskowej.
Więcej o całej sprawie w podcaście w związku ze śledztwem na YouTubie Radia Z, na stronie newsweek.pl i na Onet Audio. Woda, konserwy, apteczki czy radio to niektóre z elementów niezbędnego wyposażenia schronów czy miejsc ukrycia. Takie obowiązkowe wyposażenie planuje MSW. Mnożące się plany martwią samorządowców. To na nich spoczywa zarządzanie kryzysowe, bo plany wyposażenia są, a schronów brak. Reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
Dariusz Dymek z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznaje.
Nie ma dnia, żeby nie było kilkunastu telefonów z samorządów dotyczących interpretacji pewnych zapisów.
Pytania dotyczą choćby szczegółów, gdzie i jak budować schrony i miejsca ukrycia. Odpowiedzi nie zawsze są jednak możliwe.
Czasami nie mamy rozporządzeń. Na projektach nie chcemy do końca bazować. One ulegają zmianie.
W regionie nie zakończyło się nawet liczenie miejsc schronienia.
Te obiekty mają być sprawdzone pod względem tego, czy się nadają, czy spełniają kryteria.
Ile to potrwa, też nie wiadomo. Poznań, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
Najnowsza projektowana regulacja określa nie tylko wyposażanie miejsc schronienia, ale także sposób ich przygotowania. Chodzi m.in. o sprawdzenie, w jakim stanie są schrony i usunięcie elementów, które mogą być niebezpieczne. Komisja Europejska chce zachęcić kraje członkowskie do wzmacniania obronności i proponuje zmiany w funduszach spójności. Regiony wzdłuż wschodniej granicy całej Unii mają dostać więcej pieniędzy i na lepszych warunkach. Ale jest warunek, trzeba 15% wszystkich zaplanowanych pieniędzy przesunąć na inwestycje. inwestycje obronne. Przesunąć, bo ogólna pula Funduszu Spójności się nie zmienia. Dla Polski to 70 miliardów euro do 2027 roku. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
Propozycja zakłada zwiększenie zaliczek na inwestycje we wschodnich regionach do 39% na start prac i prowadzenie ich bez wkładu własnego. To się jednak może zmienić jeszcze w trakcie negocjacji komisji z krajami członkowskimi. A pod hasłem obronności kryją się również inwestycje tak zwanego podwójnego zastosowania. Na przykład budowa w strategicznych miejscach dróg i mostów. Na co dzień dla normalnego ruchu, ale też pod ruch wojskowy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Propozycja zakłada, że po negocjacjach inwestycje na nowych zasadach mają ruszyć w przyszłym roku. Dotyczą wschodnich regionów w krajach, które graniczą z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Zakopane bez opłaty klimatycznej zapadł ostateczny wyrok w sprawie wytoczonej władzą miasta przez profesora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Bogdan Akimesku domagał się unieważnienia uchwały, która umożliwiała doliczanie do ceny noclegów 2 zł za dobę. Przekonywał, że jakość powietrza w stolicy polskich Tatr nie spełnia wymogów, by taką opłatę pobierać od turystów. Ze szczegółami Przemek Taranek.
Najpierw Sąd Wojewódzki, a teraz Naczelny Sąd Administracyjny przyznały rację Bogdanowi Akimesku.
Bardzo się cieszę, że sąd przyznał mi rację. Tak naprawdę bardzo bym chciał, żebym następnym krokiem było oddychanie pełną piersią w Zakopanem.
Sąd nie zauważył, że Zakopane skutecznie poprawia jakość powietrza, odpowiada burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
Według oficjalnych danych w 2022 roku mieliśmy tylko i wyłącznie kilka przekroczeń. W 2023 w ogóle, w 2024 najprawdopodobniej również w ogóle.
Z opłaty miejscowej, zwanej też klimatyczną, do budżetu Zakopanego trafiało co roku około 5 milionów złotych. Przemek Taranek, Radio Z.
Uchwała o pobieraniu 2 zł za dobę straciła ważność, ale radni Zakopanego pod koniec marca przyjęli kolejną, ustalając wysokość opłaty na 90 groszy. Wejdzie w życie, jeśli nie uchyli jej wojewoda.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
Czwartek od rana w Polsce przywita Was słońcem i temperaturami, które w ciągu dnia osiągną maksymalnie 18 stopni. Tak będzie w Warszawie, ale podobne temperatury będą też w Lublinie, Krakowie czy Poznaniu. Chłodniej jedynie na północy, do 14 stopni na Pomorzu. Norbert Miękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V, who doesn't come for free. She's the real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine, it's all around. Slam your body down and wine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta
make it last forever.
Slam your body down and wine, it's all around. Slam your body down and wine, it's all around.
świat. Pewnie niechcący znów zraniłam cię tak. Wiem, zburzyłam coś, co trwać mogło i dać mi odrobinę ciebie, lepszy czas. Widzę twoją twarz.
Don't waste time on feeling. Use your passion. Go and take. przeszła obok mnie. Nie istnieje dla nich, chociaż wiem. Na spojrzenie czekam lub gest. Proszę, Aisza, żądaj czego chcesz. Rzucę ci klejnoty do stóp, złoto i pereł, jasny sznur. Owoce znajdę słodsze niż miód. Za miłość twoją życie me. Bo źródło miłości to ty. Daj mi z niego krople, abym mógł żyć. Na kres świata po śladach twych biec. Choćby głupcem nazywano mnie.
Wjechali na teren lotniska. Pozostali żołnierze przypatrywali się obojętnie, gdy Mercedes Hendrix sunął w kierunku awionetki. Poza nią na pasie startowym nadal nie było żadnego innego samolotu. Nie było też podróżnych czekających na odloty i przyloty. W końcu zatrzymali się nieopodal awionetki. Na ich widok pilot zamachał przez okno i podkręcił obroty. Belgijska konsul wyłączyła silnik Mercedesa. Oboje wysiedli. Hendrix wyciągnęła dłoni na pożegnanie.
Merci, Emma.
Tadzik zignorował jej gest i pożegnał ją tak, jak się powinno żegnać towarzyszy broni. Pocałował ją najpierw w jeden, potem w drugi policzek i powtórzył operację. A potem ruszył ku awionetce. Wszedł do środka, usadowił się koło pilota, uścisnął mu dłoń i zamknął za sobą drzwi. Zamachał Hendrix i patrzył, jak wsiada do auta. Samolot ustawił się w pozycji do startu. Tadzik wyjrzał przez okno po prawej i patrzył, jak wszystko maleje. Żołnierze i ich półciężarówka, Mercedes Hendrix, który przejeżdża pod szlabanem, a potem budynki lotniska i pas startowy. I hangar, w którym zostali Lukunda i jego ludzie. I Elodie. aż wreszcie wszystko w dole zlało się w jedną masę składającą się z żółci i zieleni. Elodie wyszła przed hangar i skierowała się do Mercedesa Hendrix. Bez słowa szarpnęła za klamkę i usiadła z przodu.
Czemu nie poleciałaś?
Bo tu jest moje miejsce. Tak jak i twoje.
Chcesz zrobić coś dla tego kraju?
Już zrobiłam.
Chcesz zrobić więcej? Do tego lazaretu już raczej nie wrócisz.
A co miałabym robić?
Krzewić zachodnie wartości, umacniać demokrację, walczyć o prawa człowieka.
Myślę, że to może być początek pięknej przyjaźni.
Katakumby dworca centralnego. Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ulubionego Chińczyka i zimny leszek w puszce. Plac defilad, gwarny i tłoczny, zastawionymi małymi Fiatami we wszystkich kolorach świata, szczękami uginającymi się od sprowadzanych z zachodu ubrań i od sprowadzanych ze wschodu budzików. W tle blaszane hale, Pałac Kultury i Nauki, ściana wschodnia, Hotel Forum i Marriott. Marszałkowska. Auta i tramwaje, plastikowe, wielokolorowe budki z kurczakiem z rożna i zapiekankami. Sezam i jego przeszklona fasada oraz przede wszystkim McDonald's. W radiu Warszawa Tilaw. Tak, było czuć i widać, że to metropolia, cywilizacja. Tadzik sięgnął do reklamówki Baltony po ostatnią puszkę, otworzył ją wprawnym ruchem i ukradkiem upił połowę zawartości. A potem zagryzł cheeseburgerem i wyjrzał przez okno. Ludzie nie wiedzieli, jak się ubrać. Piździło jak w grudniu, przygrzewało jak w lipcu, więc jedni pędzili w kreszowych kurtkach i sztucznych futrach, drudzy w krótkim rękawku i sukienkach w groszki. Ale w ruchach ich wszystkich, tych nowych Polaków, była energia i optymizm. Skończyła się zima, nadchodziło lato. Tadzik cieszył się, że wrócił i że zrobił to w tym właśnie momencie. Gdy wylądował na Okęciu, wymęczony 36-godzinnym przelotem, włączając w to przesiadki w Lusace, Addis Abebie i Frankfurcie, zapomniał wyjść z roli i kiedy pryszczaty celnik poprosił go o paszport, Tadzik spełnił jego prośbę z najwyższą niechęcią, obrzucając go przy tym pogardliwym spojrzeniem, jak przystało na belgijskiego dyplomatę, a na koniec rzucił oschle. Bonjour. Bądź co bądź, zasłużył na odrobinę dekorum. Ostatecznie niemal w pojedynkę rozmontował polsko-kongijski spisek handlarzy śmierci i rozprawił się z plutonem płatnych zabójców. Ale żeby dokończyć to, co zaczął, musiał stać się na powrót Tadzikiem Zborowskim. Nawet jeśli nie wyglądał jak Tadzik i nie nosił jego ubrań i był odmieniony przez Kongo. Przez Elodie. Dopił leszka, zgniótł puszkę, połknął ostatni kęs cheeseburgera i wyszedł z restauracji. Rzucił okiem na gigantyczną, dmuchaną puszkę Coca-Coli, którą ustawiono przy wejściu do McDonalda, a potem odbił w Świętokrzyską. Minął budynek Poczty Głównej, przeszedł na drugą stronę i skręcił w Jasną. Przystanął przed niepozornym wejściem do budynku. Trzy schodki, pojedyncze szklane drzwi, kilka szyldów na ścianie. Upewnił się, że trafił pod właściwy adres, po czym wszedł do przedsionka, pełniącego także funkcję recepcji. Rozejrzał się i widząc, że w pomieszczeniu nie ma nikogo poza krępą kobietą w okularach, przycupniętą w kantorku za szybą i wpatrującą się w niego podejrzliwie, podszedł do kontuaru i pokazał jej na migi, by odsunęła okienko. Uchyliła je na kilka centymetrów.
Tak, o co chodzi?
Dzień dobry. Chcę rozmawiać z właścicielem. Najmocniej przepraszam, jestem troszeczkę zmęczony po podróży.
Słucham?
Chciałbym rozmawiać z szefem całego tego geszeftu. Jezu, no szef telewizji czy jest?
No jest, ale do niego to się trzeba umówić. Pan był umówiony?
No nie bardzo.
Nie? No właśnie. A w jakiej sprawie pan przychodzi?
W sprawie materiałów wagi państwowej.
Tadzik z satysfakcją wyjął z reklamówki dyktafon i zamachał nim nad kontuarem.
A właściwie międzypaństwowej.
To ja zadzwonię po właściwą osobę. Zaraz tu do pana zejdzie. Proszę poczekać.
Tysiące metrów nad Morzem Śródziemnym Tadzik rozważał jeszcze, czy nie zrobić tego po bożemu. Zgłosić się na policję albo chociaż do TVP. Ale doszedł do wniosku, że bezpowrotnie stracił wiarę w instytucje państwowe. Zwłaszcza, że to Warszawa. Tu mafia i policja grały w jednej drużynie. Świat wielkiej polityki i wielkiego biznesu wyprawiał rauty za pieniądze wyprane przez Wołomin, Pruszków i Mokotów. Prywatne telewizje może i wciąż raczkowały, ale gwarantowały wyższe standardy i przede wszystkim bezstronność. A już zwłaszcza telewizja ZIP, której tak bał się Rapacki, odkąd jej dziennikarze jako pierwsi w Polsce ruszyli temat wybuchu w polskiej kopalni w Kongu. Z pewnością zainteresuje ich więc ciąg dalszy. Tymczasem drzwi do windy się otworzyły i wyłonił się z nich rzutki, przystojny młody człowiek. Uśmiechnął się serdecznie na widok Tadzika i wyciągnął ku niemu dłoń.
Zawadzki Krzysiek, dział zagraniczny. Witam pana serdecznie, panie... W czym mogę pomóc?
No, chcę rozmawiać z szefem.
Z panem prezesem?
No tak.
Zawadzki podrapał się po podbródku i przyjrzał Tadzikowi, który może i czuł się jak belgijski dyplomata, ale, z czego zdał sobie sprawę patrząc dziennikarzowi przez ramię na swoje odbicie w windowym lustrze, z pewnością tak nie wyglądał. Z łysą i pokaleczoną czaszką, zapuchniętymi od zmęczenia oczami, cuchnący piwem i potem, w niedopasowanych ciuchach i z reklamówką Baltony, w której oprócz dyktafonu chrzęściły zgniecione puszki po piwie, prezentował się raczej jak typowy bezdomny. By zatrzeć niekorzystne wrażenie, sięgnął więc do kieszeni i niezrażony trzaskiem szwu pękającego w kroku, wyciągnął belgijski paszport, który otworzył na stronie ze zdjęciem.
Widzi pan to?
Ktoś go zgubił, tak? To takie rzeczy to nie do nas, drogi panie. To na policję trzeba.
Niech pan posłucha. Mam tu nagranie, na którym Piotr Rapacki, P.O. dyrektora firmy Zbig Złom w Kongu, przyznaje się do tak kurwa niesłychanych i kompromitujących rzeczy, że głowa mała. Pan kojarzy, kto to jest Rapacki? Pan kojarzy, co się odjechało w Kongu tydzień temu? Pan się domyśla, kim ja jestem. No, to proszę mnie teraz zaprowadzić do prezesa. I to niezwłocznie.
Sekundka, proszę pana, sekundka. Nie mogę tak po prostu... Niech pan podejdzie ze mną do redakcji, puści mi nagranie, a ja zobaczę, co da się zrobić, dobrze?
Tadzik pokręcił głową zdegustowany, po czym wyminął Zawadzkiego i wszedł do windy. Dziennikarz skinął recepcjonistce i do niego dołączył.
To był fragment powieści Biały Ląd. Kolejny odcinek już za chwilę. And even though there's a chance
in the hair while the shelter managers sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Każdego dnia, mimo tego tęsknię. Czy to koniec tej historii? Czy to były tylko sny? Już rozumiem i to boli, że musiało tak być. Dużo mówią twoje oczy, tego nie wiesz nawet ty. Zobaczyłam tamtej nocy, że bardzo szkoda mi nas, zgubiłeś się we śnie. Ja przed skokiem biorę wdech, ty zostajesz tu, bo chcesz. Tak bardzo szkoda mi nas, zgubiłam to zdjęcie. Czy to koniec tej historii? Spadamy, nie.
dobra książka na noc.
Biały ląd.
Wysiedli na drugim piętrze. Tadzik szedł za dziennikarzem przez długi korytarz, od którego odchodziły mniejsze i większe pokoje.
Biuro ogłoszeń, dział sportowy, dział lokalny, dział krajowy, a tu jest mój dział, czyli... No, śmiało, proszę, proszę przodem. Proszę sobie usiąść.
Tadzik zatrzymał się i rozejrzał po pokoju, w którym roiło się od podpiętych do ściany ekranów i zegarów, od porozstawianych na biurkach mikserów, monitorów, słuchawek i telefonów, i w którym poza ich dwójką były jeszcze trzy dziennikarki. Oderwały wzrok od swych telewizorków, jedna po drugiej ściągnęły słuchawki. Zapadła cisza, zakłócana jedynie przez mechaniczny jazgot kserokopiarki, która coś zapamiętale powielała. Zawadzki odchrząknął i wskazał Tadzika swoim koleżankom.
To jest... Pan chciałby nam coś pokazać. Ma materiał.
Synek, to nie jest kurwa pokaz garnków. Musisz posłuchać nagrania, żeby mi załatwić prywatną audiencję u szefa. W porządku, ale pozbądź się stąd koleżanek. To dla ich dobra. Dłużej pożyją.
Zawadzki zbladł. Jego koleżanki zamarły. Jedna z nich sięgnęła po telefon, ale ich kolega pokręcił głową i powstrzymał ją gestem.
Dziewczyny, zróbcie sobie przerwę na kawkę i papieroska, co? Wszystko jest okej, nic się nie dzieje. Potrzebujemy 5 minut. No, góra 10, prawda? No, 10 minut i wracajcie.
Kiedy zostali sami, Zawadzki zamknął za sobą drzwi i zasiadł za biurkiem. Tadzik przycupnął na krzesełku, przysunął się do biurka, odłożył reklamówkę i położył dyktafon na blacie. Nacisnął play. Zawadzki nachylił się nad urządzeniem, żeby lepiej słyszeć, a potem zaczął mimowolnie gibać się na fotelu. Z każdą minutą coraz szybciej. Gdy nagranie się skończyło, spojrzał z niedowierzaniem na Tadzika i wyciągnął rękę po dyktafon.
Zostaw, bo ci ją upierdolę.
Zawadzki zrobił, jak mu kazano, ale był zbyt podekscytowany, by się wystraszyć.
Zgarnę za to Grand Presa, jak Boga kocham.
Halo, synek, pobudka. Idź z łaski swojej po tego prezesa, okej?
Tak, oczywiście.
Zawadzki wstał, otworzył drzwi, za którymi czaiły się jego koleżanki, poprosił, by przedłużyły przerwę kawową o godzinę i gdzieś popędził. Tadzik odchylił się na krześle i uśmiechnął pod nosem. Po czym obrócił się ku dziennikarkom i mrugnął do nich figlarnie. Natychmiast się rozpierzchły. Słysząc szybkie kroki i wysoki, ale męski głos, Tadzik zrozumiał, że to nie przez niego. W drzwiach stanął szczupły 30-parolatek w okularach i białej koszuli, z rzadkimi blond włosami zaczesanymi na jedną stronę. Spojrzał na Tadzika, cofnął się o krok i zerknął na tabliczkę z nazwą działu przymocowaną do ściany obok framugi.
Dział zagraniczny? Czego ty kurwa ode mnie chcesz, Adamus?
Co? Nazywam się Zawadzki.
A jeden ja nie mam kurwa teraz czasu na dział zagraniczny. Kto to kurwa jest? Nie wydajemy tu zup, powiedz mu to.
Wout van der Underwelt.
Co kurwa? Po jakim on do mnie mówi?
Panie prezesie, proszę posłuchać tego nagrania. Gwarantuję panu, że to warto.
Dobra, Adamus. Ale jak to nie będzie tego warte, wylatujesz na zbity pysk. Puść to, a potem wypierdalaj.
Tadzik odetchnął głęboko, by zwalczyć w sobie mordercze instynkty, a potem sięgnął po dyktafon, przewinął nagranie i włączył je raz jeszcze. I znów usłyszał swój głos, a potem głos Rapackiego.
Ten Lorum, to nawet rozumiem, czemuś kazał go odjechać. Kongijczycy się wezmą za łby z Tucami. To będzie regularna wojna, więc się opowiedziałeś po silniejszej stronie. Ale że do swoich kurwa pracowników kazałeś strzelać, do Kongijek, Polek, Ukrainek.
Ludmiła pracowała dla Zachwasta. Więc jakkolwiek by to zabrzmiało, w ten sposób upiekliśmy dwie pierzenia na jednym ogniu.
Ale my nie pracowaliśmy dla Zachwasta. Pracowaliśmy dla ciebie, skurczynu.
Z terrorystami się nie negocjuje, Tadeusz. Poza tym założyłem, że przeżyjecie.
Zawadzki kiwał zachęcająco głową, a po prezesie było widać, że próbuje zrozumieć, z czym właściwie ma do czynienia. Tadzik wcisnął stop i trochę przewinął do przodu.
Czyli co? Wygrałeś? A może to ja cię powinienem po prostu odjebać?
Nie zrobisz tego, bo zanim zdążysz wymknąć się z kraju, dopadną cię ludzie majora Kazęby. A jak nie oni, to polskie służby. Mój ojciec bardzo się ostatnio zaprzyjaźnił z panem premierem. Wiesz, wszyscy się cieszą tu w Kongo i tam w Polsce, że sprawa ucichła. No, nikt nie chce, żeby szambo znowu wybiło. Dopiero co tamto gówno zamietli pod dywan.
Patrzył z satysfakcją, jak zmienia się wyraz twarzy prezesa. Grymas rozdrażnienia ustępuje miejsca zdumieniu. I gdy nagranie dobiegło końca, prezes poprosił Tadzika, by włączył je raz jeszcze. Tadzik z ochotą przystał na jego prośbę. Tym razem prezes zatrzymał je w połowie. Podrapał się po policzku, spojrzał na Zawadzkiego, który stał przy drzwiach, nie mając odwagi podejść bliżej, a potem na Tadzika.
Skąd pan to ma? I kim pan jest?
Nazywam się Zborowski Tadeusz. Jestem...
Dobra, już wszystko wiem. Adamus, zostań tu z panem na chwilę, muszę zadzwonić. Zaraz wracam.
Tadzik z Zawadzkim patrzyli, jak prezes wstaje i wychodzi, trzaskając drzwiami. Nie odzywali się do siebie. Zawadzki wzdrygnął się, gdy kserokopiarka zasygnalizowała piskiem, że uporała się ze swoim zadaniem. Przetarł spocone czoło drżącą dłonią.
Pan prezes na pewno jest pod dużym...
Urwał, bo drzwi otwarły się z hukiem. Prezes stanął w progu, obrócił się i nakazał komuś, kto stał poza kadrem, by poczekał na korytarzu, po czym wszedł do środka i usiadł okrakiem na biurku Zawadzkiego.
Ma pan drugą kopię?
Sięgnął po dyktafon i wyjął z niego kasetę z nagraniem.
Drugą kopię?
Czy przegrał pan tę kasetę na inną, czystą kasetę?
Nie, to niby po co?
Tadzik nie dokończył, patrząc oniemiały, jak prezes wkłada palec wskazujący w jedną ze szpulek. Kręci nią tak, by wysunąć taśmę, którą jednym ruchem wyciąga i zrywa. Gdy zorientował się, co to oznacza i wystartował do prezesa, by wyrwać mu kasetę, zanim będzie za późno, do pokoju weszło czterech barczystych ochroniarzy. Tadzik zastygł. Gdy znów ruszył na prezesa, zastąpili mu drogę.
O wy skurczyny!
Prezes wyciągnął zapalniczkę i podpalił taśmę. Tadzik nie mógł nic zrobić. Było za późno.
O wy skurczyny! O wy skurczyny!
Słyszał ruch na korytarzu. Redakcja się ewakuowała. Zawadzki chciał wyjść. Prezes zatrzymał go gestem dłoni.
Adamus! Już tu nie pracujesz. A jak powiesz komuś o nagraniu, to oni cię znajdą i zrobią ci krzywdę, rozumiesz? Rozumiesz? No, to wypij. A co do pana Zborowski? Dzisiaj opłaca się prasę czytać, telewizję oglądać, być na bieżąco, innymi słowy. Łap pan!
Prezes rozgarnął rzeczy na biurku Zawadzkiego, odnalazł świeży numer Gazety Powszechnej, zwinął ją w rulon i rzucił w stronę Tadzika. Zbik złom nowym właścicielem telewizji ZIP, krzyczał nagłówek na pierwszej stronie. Tadzik zdążył jeszcze przeczytać, że na fali euforii, jaka zapanowała wśród członków Rady Nadzorczej Zbig Złomu po podpisaniu nowej umowy z władzami Demokratycznej Republiki Konga, rapaccy, syn i ojciec rozważają zakup Radia Polot i Tygodnika Spółdzielczego oraz poczynienie inwestycji na raczkującym rynku telefonii komórkowej. A potem podniósł wzrok, słysząc, że prezes wydał swoim ludziom ostatnią dyspozycję. Ochroniarze podeszli do Tadzika, tworząc półokrąg przed biurkiem Zawadzkiego. Byli młodsi od niego, mniej zmęczeni, pewnie silniejsi. Ale Tadzik nie zamierzał poddać się bez walki. Kilkukrotnie złożył gazetę, upewnił się, że jest twarda jak kamień i dzierżąc ją jak sztylet, uderzył nią bez uprzedzenia w twarz najbliższego ochroniarza, łamiąc mu nos. Zanim pozostała trójka zorientowała się w sytuacji, Tadzik chwycił krzesełko i błyskawicznym ciosem w głowę powalił drugiego z byczków. Uderzył łokciem trzeciego z nich, gdy ten do niego doskoczył, ale nie zdążył uchylić się przed ciosem czwartego. Złapał się za żebra i przetoczył się w kierunku okna. Kiedy wstał, zobaczył, że do pokoju weszło dwóch kolejnych ochroniarzy już bez żadnych insygniów. Na korytarzu czaiła się ich cała armia. Tadzik wciągnął sykiem powietrze do płuc, uśmiechnął się i rzucił na najbliższą dwójkę, chwytając ich za wielkie łby i zderzając je ze sobą. A potem...
Wstawaj, k***a, bo cię na izbę zawieziemy i się nie wypłacisz, śmieciu jeden.
To był fragment powieści Biały Ląd. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.
Baśka miała fajny biust, Ania styla, Zośka coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda zło i Olga mnie zagłaskałaby na śmierć, a Agnieszka zdradzała mnie. Piękne jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo. Karolina w Hollywood, Zaśką nigdy nie było tak samo. Ewelina zimna jak lód, więc na noc umówiłem się z Alą. Wszystko mógłbym Izie dać, tak jak Oli, ale one wcale nie chciały brać. Małgorzata, jeden grzech, aż oni
about sex, but I don't wanna stop it. No, no, no. If I'm being honest, whoa, oh, oh. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low.
I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. She's sailing through this. Oh my, my, a little less talking and a little more lips on my. Let's get into it. Oh my, my, I know I said let's not end up in bed, but I don't wanna stop it. No, 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 if I'm being honest. Whoa, oh, oh, I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. Na 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 na. Come and meet me where the lights are low. Come and meet me where the lights are on.
Jeśli to, co teraz ważne, pamięcią po nas nigdy nie zostanie. Dam ci coś jeszcze. Zawsze dawałem przecież same drobiazgi w szczęściu. Nic nie trzeba więcej. Rysować.
trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Ameryka znów ma być wielka i bogata, a stanie się tak dzięki cłom na zagraniczne produkty. Donald Trump zgodnie z zapowiedziami ogłosił nowe, bardzo wysokie stawki ceł na towary sprowadzane m.in. z Unii Europejskiej. Tu stawka wynosi 20%. Japonii wyznaczono stawkę w wysokości 24%, a Chinom 34%. Skąd tak zróżnicowana wysokość ceł? Nasi eksperci wyliczyli, ile wynoszą wszelkie ograniczenia nakładane na amerykańskie produkty w poszczególnych krajach. A potem tę liczbę podzieliłem na dwa, tłumaczył Trump.
What we do is we cut it in half, we charge them.
Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli będą narzekać, powiem tak. Jeśli chcecie zerowej taryfy, to produkujcie swoje wyroby tutaj w Ameryce, bo wtedy nie ma żadnego cła. Jeśli budujecie fabrykę, jeśli produkujecie w Ameryce, żadnych ceł nie będzie. Trump zwrócił się do, jak to ujął, wszystkich zagranicznych przywódców, którzy wkrótce będą dzwonić, aby prosić o wyjątki od tych ceł, z apelem: zakończcie swoje własne taryfy, znieście bariery. Usuńcie własne cła, znieście bariery handlowe, przestańcie manipulować swoimi walutami. Oni manipulują kursami swoich walut, także trudno w to uwierzyć. To bardzo, bardzo złe i ogromnie szkodliwe dla nas działanie. Zacznijcie kupować dziesiątki miliardów dolarów w amerykańskich towarach. Cła chronią nasz kraj przed tymi, którzy chcą nam wyrządzić ekonomiczną szkodę, a wiele krajów właśnie na to liczyło. Może nie było to tak oczywiste, ale szkody były ogromne.
Not so obviously, but they were doing tremendous economic harm.
Najniższe stawki CO dla krajów najłagodniej potraktowanych przez administrację Trumpa mają wynieść 10%. Wszystko wskazuje na to, że wśród tych państw może być Rosja. Decyzja Donalda Trumpa wywołała lawinę komentarzy. Przyjaźń oznacza partnerstwo. Partnerstwo oznacza prawdziwie wzajemne taryfy. Potrzebne są odpowiednie decyzje, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef kanadyjskiego rządu Mark Carney zapowiedział z kolei walkę z radykalnymi cłami prezydenta USA, które, jak powiedział, fundamentalnie zmienią globalny system handlowy. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała, że jej rząd będzie pracować nad porozumieniem z Waszyngtonem, by nie dopuścić do wojny handlowej. Taka wojna, ostrzegła, osłabiłaby Zachód. Decyzję Trumpa Meloni uznała za błędną. Zachowujemy spokój i zabiegamy o umowę handlową.